Gość Radia Gdańsk.
Studiusława Rafalak, przewodnicząca zarządu regionu pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie stwierdził, że nasz Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów niezawisłego, bezstronnego sądu. To ma związek z obsadą tego Trybunału, z osobą prezesa i trójką sędziów. Dla Komitetu Obrony Demokracji pewnie nie jest to zaskoczenie.
Tak, wczoraj się dużo działo bardzo. Prezydent zdemontował stół, a TSUE zdemontował Trybunał.
Mówi pani o okrągłym stole, o tej symbolice też sobie za chwilę porozmawiamy, ale pytam o to z dwóch powodów. Raz, że obrona sądownictwa to jest jedna z praprzyczyn powstania Komitetu Obrony Demokracji. 10 lat już minęło.
Obrona praworządności, od tego się rozpoczęło. Wyszliśmy w grudniu pod Trybunał Konstytucyjny, który był wtedy prawidłowo obsadzony i odgrywał najważniejszą rolę w wymiarze sprawiedliwości.
I z tej perspektywy lat 10 udało się tę demokrację obronić?
Demokrację tak, natomiast praworządności to jest jeszcze długa droga, żebyśmy powrócili do tego pierwowzoru, który był bardzo dobry.
Jak to w którym miejscu tej drogi w pani ocenie jesteśmy? Pani ma też wyjątkową perspektywę spojrzenia na praworządność. Jest pani również ławniczką Sądu Najwyższego. Ktoś by powiedział nielegalną ławniczką, bo to różnie jest określane. To jest... Nie ma długiej tradycji. Nie mają długiej tradycji ławnicy w Sądzie Najwyższym. To jest druga kadencja w tym kształcie teraz tych przepisów prawnych, ale też są problemy.
Ja jestem absolutnie legalna. Akurat ławnicy Sądu Najwyższego są w zasadzie, oprócz niektórych sędziów, którzy jeszcze pozostali z wyboru legalnego, to my jesteśmy jak najbardziej legalni. Zostaliśmy wybrani i powołani przez Senat zgodnie z ustawą.
Ale niektórzy zarzucają, że nie wykonujecie obowiązków swoich, na przykład jako ławnicy.
Wykonujemy, dlatego że przysięgaliśmy na to, przysięga nasza mówi o tym, że będziemy przestrzegać prawa i praworządności, swoje obowiązki wykonywać sumiennie, zgodnie z prawem, bezstronnie i obecne składy izb, w których orzekamy, nie dają nam takiej możliwości. Czyli to właśnie my stoimy na straży prawa i praworządności.
Czyli rozumiem, że waszym obowiązkiem jest uznać, że te składy są niezgodne z prawem i nie powinny orzekać po prostu.
Są niezgodne z prawem.
Nie przykładacie ręki do tego orzekania, rozumiem. Tak to.
Nie chcemy się przykładać do tego, żeby te wyroki, które będzie można podważać, które są wydawane przez tak zwanych neosędziów w nielegalnych izbach, które nie są sądem, bo zarówno Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która została powołana przez polityków, prezydenta, i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie są sądem.
I biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę chociażby to, że prawie rok już mija od takiego stanowiska Rady Ławników, jak rozumiem.
Nie, to już więcej niż rok. To już my walczymy ponad 3 lata.
Okej, ale takie widziałem wezwanie z 3 stycznia, z początku tego roku, do naprawy praworządności, do załatwienia pewnych rzeczy, do jak rozumiem, rozpoczęcia.
Do naprawy praworządności
reform
w Sądzie Najwyższym.
W Sądzie Najwyższym i co? I ten rok mija prawie i.
No mija już 2 lata od czasu, kiedy władzę objęła Koalicja Obywatelska i mamy już swoich ministrów sprawiedliwości, ale sami państwo wiecie, jeśli wróg dobrze zaminuje pole, to nie jest tak łatwo te wszystkie miny rozbrajać. To wymaga czasu i jest to w tej chwili bardzo, bardzo skomplikowane.
Ale patrzy pewnie pani na to, jak politycy próbują rozbrajać te miny, politycy partii rządzącej aktualnie, i jak ocenia pani to, jak sobie radzą z tym?
No myślę, że tutaj mam też duże uznanie do pana ministra Bodnara, który przygotował ten grunt.
Byłego ministra już tak, sprawiedliwości.
Byłego, tak, byłego ministra. Wielki szacunek zawsze. No minister Żurek wprowadził taki nowy nastrój w nas wszystkich, tak? Szczególnie w tych właśnie, powiem w cudzysłowie, uliczników, ponieważ no liczyliśmy na takie twardsze też podejście. Oczywiście zgodne z prawem, ale takie twardsze. No i pan minister, który jest chyba od lipca, z tego co pamiętam, tego roku, rozpoczął takie działania, tak? Wymienił wiceprezesów, prezesów sądu, chyba 25 z tego co pamiętam. Reforma KRS, no bo to jest to źródło, które wydaje ten zakazany owoc, tak? Jest w planach. Wymienił rzeczników rządów. Sądów, przepraszam, więc no i wzbudza taką wielką energię w nas wszystkich, bo ta energia już trochę, przyznam szczerze, nawet mi siadała.
Mm-hmm. Nie ma pani takiej obawy, że ta energia się zderzy później ze ścianą Pałacu Prezydenckiego?
Zapewne tak, ale no trudno. Uważam, że największym błędem poprzednich lat było to, że jednak nie bombardowaliśmy Andrzeja Dudy właśnie tymi ustawami. Trzeba było to
tymi
robić.
Ustawami dotyczącymi praworządności.
Też. No wszystkimi, tak.
Czyli to zmarnowany początek rządu, to już też nie odkrycie Ameryki, można powiedzieć.
No na pewno.
Wiele osób taką opinię ma. Patrząc 10 lat na te doświadczenia lat 10 i perspektywę najbliższej dekady, co przed Komitetem Obrony Demokracji, czy to na Pomorzu, czy w Polsce ogólnie rozumianej?
Przez te 10 lat to na pewno udowodniliśmy jako organizacja, że jesteśmy potrzebni. Patrzyliśmy poprzedniej władzy na ręce i tej też patrzymy. W planach mamy już był realizowany taki początek projektu Tajemniczy Obywatel. Co to jest ten Tajemniczy Obywatel? To jest taka akcja, w której będziemy chodzić po biurach poselskich, tak? Polityków wszystkich opcji.
Jak tajemniczy klient tak zwany trochę, tak?
Tak jest, dokładnie. I będziemy sprawdzać, jak wygląda ich komunikacja z wyborcami, czy w ogóle są w tych biurach, kto jest w tych biurach, czy odbierają telefony, ile mają tych biur. Oczywiście zaczniemy od biur głównych, ale mamy zamiar też odwiedzać te biura, których mają wiele, bo mają czasami 2, 3, 4, rekordziści nawet po 5, więc jesteśmy ciekawi, czy są to tylko biura po to, żeby mieć na nie pieniądze, czy faktycznie funkcjonują.
Czy realnie wykonują jakąś działalność.
No, tak, biura, ale jeszcze chciałabym.
Poselskie i senatorskie to jest osobno, na tym można mały film nakręcić, albo nie mały, tak?
No, może nakręcimy. Chciałam jeszcze dodać, co robimy, tak, jako Komitet Obrony Demokracji, ponieważ zauważyliśmy przecież, no, OKW, czyli Obywatelska Kontrola Wyborów. Jakby w 23 roku, jakbyśmy mieli w każdej komisji obserwatora, tak jak mieliśmy to, przepraszam, w tym roku, w czasie wyborów prezydenckich, jak mieliśmy każdego obserwatora podczas wyborów parlamentarnych w komisji, mieliśmy ponad 27 tysięcy obserwatorów.
A teraz przy prezydenckich tylko kilka tysięcy osób.
Około 4 tysięcy. Tak?
Skąd ta różnica?
Różnica była w tym, że no, za mały nacisk był kładziony również przez rządzących, tak? Trzeba było uczulić społeczeństwo na to, że wybory trzeba strzec, tak? Każdy jest odpowiedzialny, tak? W tych komisjach, w których byli nasi obserwatorzy, nie doszło do żadnych uchybień. I teraz musimy położyć nacisk na te następne wybory, żeby był w każdej komisji obserwator. Także to jest wielki cel przed nami. Potrzebujemy też na to oczywiście pieniędzy, bo trzeba ludzi przeszkolić, trzeba ludzi zdobyć, zachęcić, to są reklamy i liczymy na to, że no jakoś nam się teraz uda, że społeczeństwo poruszone tym niedoliczeniem ni głosów, to teraz samo będzie miało ochotę, żeby być w tych komisjach i pilnować.
Albo już w ogóle machnie ręką na politykę i polityków. No tego się nie dowiemy.
No zważywszy na to, co w tej chwili się dzieje tutaj w sondażach. Mam nadzieję, że jednak społeczeństwo będzie chciało taką, na to liczę. Mamy też młody kod, to są młodzi ludzie, którzy tworzą nowe struktury. I ja osobiście liczę, że tutaj też na Pomorzu znajdą się chętne osoby. Zapraszam do działania, zapraszam do naszych biur. Pomożemy, pokażemy i poprowadzimy.
Czyli budujecie młodzieżówkę po prostu w ten sposób.
Tak.
Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy w niedzielę w okolicy szpitala na Zaspie w Gdańsku pani się wybiera?
Tak, oczywiście wybieram się. Organizowałam tutaj w Gdańsku 16 protestów w czasie strajków kobiet wraz z inicjatywą Kontra na Prawicę i oczywiście Komitetem Obrony Demokracji.
Siłą rzeczy prawa kobiet są pani bardzo bliskie.
Dokładnie.
Środowiska prawicowe, środowiska obrońców życia, Fundacja Ratujmy Życie zapowiada na niedzielę manifestację przed szpitalem na Zaspie. To ma być, to jest związane z zabiegami przerywania ciąży legalnymi, zgodnymi z prawem, które odbywają się w tym szpitalu. Jak pani w ogóle ocenia taką formę prowadzenia polityki? Bo to jest polityka.
No oczywiście to jest polityka, to jest po prostu paliwo wyborcze, bo wiemy też, że ruch radykalny się dołączył do tej pikiety, która ma się odbywać przed szpitalem. Podobno zapowiedział się też Braun, więc no, naszym obowiązkiem jest być tam i pokazać nasze wsparcie dla pana doktora Macieja Sochy, ale również dla całego zespołu, również dla wszystkich lekarzy szpitala. Uważam, że takie pikietowanie pod szpitalami powinno być zabronione. Oczywiście sama jestem za tym, żeby demonstracje odbywały się i zakazywać ich nie można, ale powinny być też w odpowiedniej odległości chociażby od wejścia. Ta jest planowana przy wejściu, nie wiem nawet, bo to jest sporne, bo ten grunt przy samym wejściu należy do spółki Kopernikus i nie wiem, czy miasto Gdańsk miało prawo wydać zezwolenie na to, żeby się odbywało właśnie tam. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych drastycznych obrazów, które też są zakazane prawnie. Będziemy tego pilnować i nie chcemy dopuścić do tego, aby chociażby Grzegorz Braun wykonywał próby przedarcia się do szpitala i terroryzowania zespołu czy pana doktora Sochy.
Tutaj pani, jak rozumiem, nawiązuje do tych wydarzeń chociażby, które w szpitalu w Oleśnicy
tak
miały miejsce i które też wyjaśniają odpowiednie służby cały czas. Jak pani sądzi, co ma to na celu? Dlaczego ten proces w ogóle się odbywa też tuż przed świętami Bożego Narodzenia?
Dlaczego się odbywa tuż przed świętami?
Może pani właśnie opinia, przepraszam, jest szczególnie ciekawa, bo z jednej strony przecież Komitet Obrony Demokracji, można powiedzieć, no ideą waszą jest to, żeby ludzie mogli też wychodzić na ulicę i manifestować swoje poglądy, przekonania, jakiekolwiek one nie są, byleby oczywiście robili to legalnie, więc zastanawiam się, jak pani sądzi, co jest celem tego działania tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ten protest?
Może właśnie chęć zwrócenia uwagi jednak przed świętami i w trakcie świąt ludzie są bardziej też tacy uważniejsi i to mnie trochę bulwersuje, że wybrano taką porę, bo tutaj powinniśmy mówić właśnie o spokoju, raczej o godnym spędzeniu tych świąt w dobrej atmosferze. Tym bardziej ubolewam. Tak jak powiedziałam, to jest tylko paliwo wyborcze i widocznie tego paliwa. No widzimy, co się dzieje. Ponad 11% Grzegorz Braun, tak? I jego ugrupowanie, więc potrzeba więcej pewnych ekscesów zapewne, żeby to jeszcze skakało, bo widać, że to mu przynosi popularności.
A biorąc niestety. Biorąc pod uwagę, czy to wyniki badań opinii publicznej w Polsce dotyczącej praw kobiet chociażby, to te paliwo może być skuteczne w pani ocenie?
Wszelkie ekscesy tego pana wydają mi się skuteczne, tak? Dla mnie najważniejsze jest to nie byłoby takie popularne, żeby społeczeństwo było bardziej wyedukowane. Ja tu zachęcam wszystkich do obejrzenia filmu O tym się nie mówi, który nakręciliśmy ze zbiórki społecznej, czyli w zasadzie społeczeństwo nakręciło ten film. Tam są pokazane, czym są wady letalne, czyli wady śmiertelne płodu. Warto obejrzeć ten film, jest dostępny na YouTubie i wtedy każdy z nas może się zastanowić, czy to jest legalne, czy to nie jest legalne. Zresztą patrzywszy nawet na ten wyrok Trybunału, który nie jest Trybunałem, a wyrok nie jest wyrokiem, to trzeba się zastanowić, czy on w ogóle, czy te wyroki, orzeczenia wydawane przez ten organ są legalne.
A w Pani ocenie chodzi tutaj o dobro kobiet?
Nie, no na pewno nie chodzi o dobro kobiet. Trzeba pamiętać, że wady letalne dotykają około 1000, 1500 kobiet w całej masie, tak?
W skali roku w Polsce.
W skali roku w Polsce, więc to jest naprawdę mała, ograniczona grupa zaszczutych, biednych kobiet, które bardzo często muszą uciekać za granicę, żeby dokonać aborcji tego chorego płodu, który wada letalna, to jest wada śmiertelna i ten płód umrze. I nie wiadomo, kiedy on umrze. On może umrzeć w trakcie porodu, może umrzeć parę godzin po porodzie, może umierać w wielkich cierpieniach i tych cierpień trzeba zabronić, tak? W sensie ukrócić te cierpienia, bo to nie jest tylko cierpienie tego dziecka, ale również to jest cierpienie matki, a jeśli jest cierpienie matki, to jest cierpienie całej rodziny, tak? To są próby samobójcze tych kobiet, to naprawdę to... Proszę obejrzeć ten film, bo to jest film, który pokazuje, w którym główną rolę grają kobiety, które przeszły przez takie nieszczęście, przez taką tragedię.
Drogę trudną. I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.